Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie zważyli Boże Słowo, niektóre fragmenty, a także żebyśmy wspólnie pomyśleli na temat wolności. Ja myślę, że jeszcze w tych trochę starszych czasach wolność była dla nas czymś ważnym. Dzisiaj mamy wolność, ale wiele oczekiwań, które były gdzieś ulokowane w wolności, może nawet nie zostały spełnione, ale myślę, że pomimo tego, że czasami jest ciężko, to wolność ma niezwykłą cenę. To, jak ważną jest wolność, świadczy na przykład nasza reakcja na najmniejsze próby, gdyby ktoś próbował ograniczyć naszą wolność. Wyobraź sobie, że napisałeś list do swojej dziewczyny albo do swojego chłopaka. A któremuś z rodziców wpadł taki pomysł do głowy, żebyś ten list dał mu do przeczytania, zanim wyślesz. To brutalna ingerencja w naszą wolność. Albo zobaczcie, jak odbieramy taką sytuację, gdy na przykład rodzice każą, nie wiem, swoim dzieciom wrócić o godzinie gdzieś tam 22 do domu. Często jako młodzi ludzie się oburzamy. Nie wierzą nam. Co to, nie jesteśmy wystarczająco dorośli, żebyśmy mieli, sami nie wiedzieli, kiedy należy przyjść do domu. Czyli te wszystkie próby na najmniejsze ograniczanie naszej wolności, my bardzo tak negatywnie na te próby ograniczenia wolności reagujemy. To pokazuje, jak ważną dla nas jest wolność. Jakbyśmy mieli zdefiniować, określić, czym jest wolność, gdybyśmy mieli powiedzieć, jak rozumiemy wolność, to co byśmy o tym powiedzieli? Co takiego wolność? Co to znaczy, że ktoś jest wolny? Jaki to jest stan być wolnym? Robię, co chcę.
Swoboda.
Czyli zgodzimy się, że to jest taki stan, w którym nie ma dla mnie żadnych ograniczeń. Po prostu. Nie ma żadnych granic. Nie ma rzeczy czy ludzi, którzy ograniczają moją swobodę. Po prostu mogę robić to, co chcę, kiedy chcę, z kim chcę, gdzie chcę, jak chcę. To jest wolność. Cokolwiek przyjdzie mi do głowy, mogę to realizować. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. To jest wolność. Czy rzeczywiście, gdy tak jest, to jestem naprawdę wolny? Popatrzmy na przykład na młodego człowieka, któremu wolno pić. Wolno mu pić. Czasami ludzie patrzą na chrześcijan i mówią, a wam to nic nie wolno. Wam nie wolno spać z innymi żonami, wam nie wolno pić, wam nie wolno palić, nic wam nie wolno. Popatrzmy na młodzieńca, któremu wolno pić. Na początku jest wszystko bardzo fajnie. Jest fajna atmosfera, jest ciekawa, ciekawi ludzie są. Wszystko leci z górki na początku, wszystko jest dobrze. Po jakimś czasie taki człowiek, któremu zawsze wolno pić, co chce, ile chce, czego chce, zaczyna mieć pewne kłopoty. No, ze szkoły. Z lekcjami. Z obecnością w szkole. Z kasą. Ale są jakieś sposoby, i sobie jakoś tam młody człowiek radzi, również z tymi rzeczami, które wymieniłem. Najważniejsza rzecz dla takiego człowieka jest to, by po prostu robił to, na co ma ochotę. Czyli w tym wypadku, żeby miał dobry czas z kolegami, żeby coś tam było do wypicia. Ale gdy taki młody człowiek trwa w tym, co mu wolno robić przez dłuższy czas, to nagle zaczyna być coraz bardziej związany i uzależniony od tego, co mu wolno. Upłynie jeszcze kilka lat i zobaczysz, że taki człowiek już nawet nie może spać dłużej niż do 4:30 nad ranem. Już się budzi. Ręce się już trzęsą. Budzi się tak wcześnie. Często już jest pod pewnym sklepem szybciej niż ekspedientka, która przychodzi jako pierwsza, żeby go otworzyć. On już tam jest. Mu wolno pić. W wolność jako stan, w którym mogę robić to, co chcę, nie ma żadnych ograniczeń. A potem rozmawiałem wczoraj z takimi ludźmi. Idą gdzieś do starych szybów kopalnianych, wycinają złom. Ciężko pracują, często narażając swoje własne życie i zdrowie. Później przez całe miasto ciągną ten towar, żeby go sprzedać, żeby kupić 3 kolejne porcje wolności, bez których nie można zasnąć. Czy to jest wolność? Ale mu wolno pić. A inny obrazek. Człowiek, któremu wolno palić. Już nie będę wchodził tam w różne szczegóły. Ale pamiętam, wiele lat temu miałem złamaną przegrodę nosową i leżałem na oddziale laryngologicznym. I wśród tych pacjentów był tam taki człowiek, któremu nowotwór zżarł. I zrobiono tutaj taką trachotomię tej części, tej krtani, i taki zamek. Gdy chciał cokolwiek powiedzieć, to musiał ten otwór sobie jakoś tak przytkać i w ten czas to jakieś takie no świszczące głosy chodziły i próbował w ten sposób coś powiedzieć innym ludziom. I jak tak się rozglądnął, że nie ma w pobliżu pielęgniarki, to pożyczał takiego małego peta od kolegi, wchodził gdzieś do łazienki, przystawiał do tego otworu, tego peta i palił. Mu wolno palić. Czy to jest wolność? On może robić wszystko, co mu się podoba. Bądźmy uczciwi. Wolność, rozumiana jako stan bez żadnych ograniczeń, bez granic, jest po prostu bez znaczenia. To anarchia. I w ten czas ta wolność obraca się przeciwko tobie i przeciwko mnie, gdy tak ją rozumiem. Jeżeli wolno mi robić w życiu cokolwiek chcę, na cokolwiek mam ochotę, to chcę wam powiedzieć, że jestem w takim stanie bezpańskim. Nie mam nikogo, przed kim byłbym odpowiedzialny. I przez to, że nie mam kogoś, przed kim jestem odpowiedzialny, to jestem bezpański i jestem niewolnikiem. Tak? Naprawdę? Tak. Wiesz, czym jestem niewolnikiem? Tego, co mi się chce. Niewolnikiem siebie samego. A to najbardziej bezwzględny i okrutny pan. Jak jesteś już mały, mama mówi, posprzątaj gdzieś tam książki na swoim biurku, to mówisz? Nie. Wynieś śmiecie? Nie. Później. W szkole zachęcałem cię do tego, żebyś się bardziej uczył? Nie będę się uczył. Wszystkim potrafimy powiedzieć nie. Później jesteś już w pracy, nawet w pracy, chociaż jest o pracę trudno, potrafisz powiedzieć swojemu pracodawcy do pewnej czynności nie, nie zrobię tego. Mam pytanie. Kiedy ostatni raz powiedziałeś nie temu, co ci się chciało? Kiedy powiedziałeś w sytuacji, gdy czegoś bardzo ty sam chciałeś, sam dla siebie, kiedy ostatni raz powiedziałeś nie sam sobie? Widzisz, można bardzo szybko, bardzo łatwo mówić nie i odmawiać wielu innym ludziom, instytucjom. Ale najtrudniej. Najtrudniej jest mówić nie samemu sobie. I wiesz, ten pan, który ma na imię ja, moje życie, jest najbardziej bezwzględnym i okrutnym. I często jesteśmy podporządkowani totalnie, zupełnie temu, co nam się chce. I Biblia tą postawę, ja jestem panem i właścicielem mojego życia. Ja robię z nim to, co chcę i jak chcę. Biblia nazywa to grzechem. Ty jesteś w takim stanie, Biblia mówi, że jesteś w stanie grzechu. Gdyby ktoś ci powiedział, że jesteś niewolnikiem, no to byś go może sklepał, jakbyś miał wystarczająco siłę, on był słabszy od ciebie. Ale wiesz, jest ktoś taki odważny, kto mówi do każdego człowieka, jesteś niewolnikiem, wiesz, co to jest? Jezus z Nazaretu. A wiesz, dlaczego tak mówi? Posłuchaj, cytuję Jezusa. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeżeli w twoim jest życiu jest zło, któremu ulegasz, którego nie potrafisz skontrolować, musisz robić, bo ci się to chce. Bo tak chcesz. A wiesz, że to ma negatywne konsekwencje. Jesteś w stanie grzechu. Być może często słyszymy, że jesteśmy dobrzy, szlachetni, uczciwi, mądrzy, samorządni, że jesteśmy nadzieją narodu, szczególnie do młodych ludzi. Niekiedy takie rzeczy są mówione. A Jezus mówi, jeżeli czynisz zło w swoim życiu, jeżeli czynisz grzech, to jesteś zniewolony. Jesteś niewolnikiem. Wiesz, i mówienie o grzechu to nie jest wynalazek takich duchownych osób, dzięki któremu mają dość stabilne życie. Wymyślili sobie coś takiego jak grzech, teraz mówią o tym, ludzie czują się winni, oni na tym żerują i nieźle funkcjonują. Jeżeli masz takie postrzeganie grzechu, to chcę ci powiedzieć, że się totalnie mylisz. Grzech jest powszechny. Salomon powiada, nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Usłyszałeś? Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Dawid mówi o ludziach, że są, cytuję, znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma, słuchaj, nikogo, kto by dobrze czynił. I teraz. Pan Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. I wiesz, jaka jest konkluzja, jaki jest wniosek? Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Chcę ci powiedzieć, że grzech nie jest abstrakcją. To znaczy czymś takim, jakąś ideą, która istnieje tylko w świecie myśli, a nie sięga rzeczywistości. Myślałeś, dlaczego są potrzebne wszystkie regulaminy i przepisy? Dlaczego jest tego coraz więcej? Wiesz, bo bezinteresownie i uczciwie nie potrafimy załatwić najmniejszych spraw. Wiesz dlaczego? Bo jest coś takiego jak grzech, jak zło w życiu każdego z nas. Wystarczą drzwi, żebyś się czuł bezpiecznie w swoim domu? Wystarczą? Potrzebny jest jeszcze zamek. Wystarczy? Potrzebny jest domofon. Potrzebny jest alarm. Potrzebny jest system monitorujący. Nie ma grzechu. Nie ma zła. Nie wystarczy otworzyć jakiś sklep samoobsługowy. Ale trzeba uruchomić cały system zabezpieczeń. Wiecie, co ostatnio widziałem? Gumy do rzucia, które miały taki pasek elektroniczny. Gumy do rzucia. To już paranoja. Z paskiem elektronicznym. Żeby bramka wychwytywała. Wystarczy prawo? Nie. Potrzebny jest sąd, prokuratura, policja, zakłady karne, areszty śledcze. Grzech to wynalazek pastorów i księży i innych ludzi, którzy tak sobie wymyślili. Jest, jak nawet okażesz bezinteresowne zainteresowanie, chęć pomocy jakiejś osobie, to już teraz nie potrafi jej przyjąć. Zaczyna myśleć, po co on to zrobił. Oto jak najbardziej ludzkie zachowanie zaczyna już być nienormalne. Zrobił to grzech. Gdybyśmy wśród gromady małych dzieci zaczęli rozdawać lody, to jaki okrzyk byśmy słyszeli? Jakbym miał tutaj lody i wam dał, to co byście krzyczeli? Mi, dla mnie, nie? Jakby nas było więcej. No ale to są dzieci. No ale jakby były takie trochę starsze dzieci, a ja bym miał tutaj... Byłoby 50 tych dzieci i miałbym 50 górskich górali, dobrych rowerów, do rozdania. To oczywiście Franek Staśkowi mówił, Stasiu, weź sobie ten pierwszy, ty bądź pierwszy. Ja ci ustępuję miejsca, wybierz sobie. Tak by reagowali? Tak robili? Ale to młodzi ludzie, my jesteśmy już starsi, doświadczeni, my inaczej reagujemy, tak? Jeżeli zakładasz rodzinę, żenisz się, wychodzisz za mąż i o czym myślisz? Zaspokój moje potrzeby. Upewnij się, że jestem kochany, że jestem kochana. Mi, dla mnie, najpierw. To grzech. To nastawienie na siebie. Wiesz, nawet jak wzrastasz, kształcisz się, to jest podobne do tego, jakbyś wchodził na taką wieżę. Coraz wyżej, szersze horyzonty, dalej patrzysz, dalej sięgasz. Twój egoizm nie jest już tak brutalny, tak bardzo nie rani ludzi. Ale wiesz, jaki jest jeden problem? Ciągle jesteś osią, pępkiem świata. Ty, to ja, ciągle jestem najważniejszy. Ciągle jestem centrum. I Biblia to myślenie i tą postawę nazywa grzechem. Wyobraź sobie taką sytuację, albo jeszcze inaczej. Komu z nas łatwo jest zająć ostatnie miejsce? Bo chyba, że w klasie będą pytali. Ale w innej sytuacji, gdy to, że jak się z przodu usiądzie, to się będzie zauważone, wyróżnione i nagrodzone. To wtedy znam się łatwo do końca siada? Na końcu siada. Jakoś tak się dzieje, że jak się pojawią kotlety na talerzu, to nasz widelec się wbija w takiego największego, nie? I bez kości. Jakoś już tak jest, nie? Potrafimy to zrobić. Jak jest podane jakieś danie na stół, to jakoś tak najłatwiej na swój talerz nałożyć. Zapominam, dopiero się potem łapie, no tak, że powinien najpierw innych poczęstować, nie? To jest w naszej naturze. Niektórzy z nas są zbyt przeczuleni i się bardzo łatwo obrażają. Inni są zazdrośni i chciwi, zarozumiali albo bezmyślni. I taką laurkę można praktycznie wypisać każdemu z nas. Myślałeś, dlaczego tak łatwo nam się kłócić i sprzeczać z drugim człowiekiem? Wiesz dlaczego? Bo to, co ja myślę, jest ważniejsze od tego, co myśli drugi człowiek. Moje uczucia, moje emocje są ważniejsze niż emocje i uczucia kogoś, kto jest obok mnie. Grzech nie tylko oddziela nas od drugiego człowieka, ale grzech również oddziela każdego z nas od Pana Boga. Wiesz, ta stara księga, Biblia powiada, że urodziliśmy się jako grzesznicy. My myślimy, że jak coś narozrabiamy, to wtedy stajemy się złymi ludźmi, grzesznikami. A Bóg, autor tej księgi, powiada coś innego. Mówi, z urodzenia, z samego faktu, od samego początku, jak się tylko pojawiłeś, to jesteś już grzesznikiem. Użyjmy przykładu. Jest 1943 rok. Co się ten czas toczy? Co się dzieje w tym okresie historii w Europie? Trwa druga wojna światowa, tak? I w Berlinie urodził się mały, piękny chłopiec. Ma na imię Hans. Nie ma niczego przeciwko Polakom, ale przez sam fakt, że urodził się w tym państwie, należał do wrogiego obozu w tamtym czasie. Zgadza się? I Biblia mówi, że z samego faktu urodzenia się rodzimy się w takim obozie wrogi, w świecie, który jest wrogi Panu Bogu. Gdybym dał ci mały woreczek, a w tym woreczku byłby rozebrany zegarek, jeden zegarek, wszystkie trybiki, wszystkie śrubeczki byłyby rozkręcone, porzucane do tego woreczka, to by dałbym ten woreczek i zachęciłbym cię do tego, żebyś im tak trzepał tym woreczkiem, ile chcesz, jak długo chcesz, ale miałbyś tak długo trzepać, aż się ten, od tego trzepania złoży zegarek. Ile byś trzepał? I niewiele byś wytrzepał, nie? Nie jesteś tak naiwny, żeby uwierzyć, że przypadek może z gotowych części doprowadzić do takiego przypadkowego złożenia się zegara, tak? A powiedz mi, jak to się dzieje, że na przykład uważasz, że jako człowiek pochodzisz od małpy, a nie od Boga? Jeżeli taki zegarek nie może się na zasadzie przypadku złożyć z gotowych elementów, jest ich tak mało, a jak można przypuszczać, że ty i ja, korona stworzenia, tak genialnie stworzona, powstała na zasadzie przypadku? Wiesz dlaczego? Tak musi nam łatwo w to wierzyć, w tą totalną bzdurę, jeśli chodzi o logikę? Bo jest nas bunt przeciwko Panu Bogu. Jeszcze za bardzo nie wiem nawet, czy jest, ale jedno wiem, że go nie chcę, nie potrzebuję i mi przeszkadza. I to jest grzech, który jest znany w nas od samego początku. I wiesz, przez każdy zły czyn, przez każde zło budujemy, przez uczynienie tego, jakby budujemy taki mur, który zaczyna nas coraz bardziej odgradzać od Pana Boga. Bo męczy nas sumienie. I poprzez ten mur próbujemy się odgrodzić od Pana Boga. Myślimy, że w ten sposób się schowamy przed nim. Wiesz, ale jak dużo takich kamieni poukładasz, że budujesz taki wysoki mur, to on przestaje być fortecą, a czym zaczyna być? Więzienie. Po jakimś czasie odkrywasz, że jesteś w więzieniu. A miało ci to zapewnić wolność. Ale wiesz, Biblia mówi tak, postanowiono ludziom raz umrzeć. To trudno sobie wyobrazić. Ale wiesz, że tak za 60-70 lat praktycznie już nikogo z nas nie będzie tutaj, kto by chodził po ziemi. Trudno w to uwierzyć, ale taka jest rzeczywistość. Dla większości z nas nie będzie nas już za 30 lat. Ponad 60% tej sali już nie będzie. I wiesz, co się w tym momencie stanie? Nie stanie się to, że ciebie w ogóle nie będzie, ale jest napisane, że staniesz w tym momencie przed tym, który cię stworzył. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I staniesz przed Bogiem, który zna najmniejszy szczegół mojego i twojego życia. I Pan Bóg mnie wyciągnie zza tego muru, który wybudowałem przez całe życie, próbując się od niego odgrodzić. I wiesz, będę stał przed nim, będziesz stał, sam bagażem win i zaniedbań, tego, co powinieneś uczynić, a nie zrobiłeś. Z tym, co zrobiłeś, a nie powinieneś był zrobić. Stanę przed żywym, świętym Bogiem, który mnie stworzył i który sprawiał, że żyłem przez te 60-70 lat. Taki moment nadejdzie, warto o tym pomyśleć. Czy istnieje możliwość? Czy istnieje szansa, żebym przy tej konfrontacji z Bogiem nie musiał być skazany na to, na Jego sąd? Czy mogę być uwolniony od tej niechęci, od tej wrogości, od tego buntu wobec Pana Boga? Czy jest taka szansa? Czy mogę być uwolniony od strachu przed śmiercią, od wiecznością? Czy mogę być od tego uwolniony, od tego lęku i od tej obawy? Jest dobra nowina. Jest szansa. Ale nie leży w tym, co ja i ty możesz zrobić. Jest ktoś, kto może to zrobić. Ktoś, kto przybył z tej innej rzeczywistości. Ktoś, kto przybył od Pana Boga. Jest Jezus. Dzięki temu jest szansa. Może mnie zmienić. Wiesz, nawet jakbyś chciał zmienić jeden włos, albo masz blond włosy, chciałbyś mieć ciemne włosy, potrafisz to w trwały sposób zrobić. A jakbyś chciał, jak już masz, nie wiem, 18-20 lat, żebyś był 10 cm wyższy, jesteś w stanie to zrobić? Nie da się. I tak samo nie da się, żebyś sam siebie zmienił, swoje serce, swój egoizm i swoją relację do Pana Boga. Sam z siebie. Nie zrobisz tego. Sam z siebie. Możesz próbować. ale nigdy w trwały sposób to się nie uda. Ale powiedziałem, że jest dobra nowina. Ten, który Ciebie mnie stworzył, Jezus, Bóg, może dokonać tej zmiany, której Ty i ja nie potrafimy dokonać. Myślałeś kiedyś nad tym, dlaczego Boży Syn, jedyny Boży Syn, który nigdy nie uczynił niczego złego, znalazł się na krzyżu? Bo doścignęli Go Żydzi albo okrutni Rzymianie? Dlatego? Dlaczego On znalazł się na krzyżu? Wiesz dlaczego? Bo Bóg jest sprawiedliwy i święty i musi karać grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. A Ty i ja jesteśmy kim? Grzesznikami. I albo zostanę przez Bożą sprawiedliwość i świętość zabity, albo ktoś inny poniesie moją karę. Wiesz, jakbyś spowodował jakieś wielkie zniszczenie odnośnie własności jakiegoś drugiego człowieka. Zniszczenie jest tak wielkie, że nawet gdybyś robił po 18 godzin na dobę, to nawet 1/10 nie odpracowałbyś po 50 latach pracy. Takie zniszczenie powoduje, że nie jesteś w stanie sam tego naprawić. Musi to zrobić ktoś inny. I wyobraź sobie, że znalazł się ktoś, kto zainwestował swoje własne pieniądze. Naprawił tą szkodę, którą uczyniłeś. A do siebie powiedział, możesz normalnie pracować, możesz założyć rodzinę, nie musisz tego spłacać, ja za wszystko już zapłaciłem. Jesteś wolny. I wiesz, mój bunt, karę za mój bunt, za moje zło, za mój grzech, Bóg włożył na Jezusa i On za Ciebie i za mnie zapłacił. Zapłatą za grzech jest śmierć na krzyżu. I teraz w Jego śmierci, w tym fakcie, że został zabity, umarł za mnie, został złożony do grobu, ale był tylko 3 dni w tym państwie zmarłych. W państwie zmarłych i został zmartwychwzbudzony. Dla mnie, dla każdego człowieka istnieje szansa, że może być zmieniona moja natura. Że moja wina może być ze mnie zdjęta, bo została włożona i poniesiona przez kogoś innego. I dlatego Jezus mówi, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie będziesz wolnym człowiekiem. Sytuacja gdzieś przed 150 lat. Targ niewolników. Młody człowiek, będący na tym targu, spętany i czekający na kogoś, kto go kupi do niewolniczej pracy na wiele lat. Ale tego dnia przez ten targ przechodził bogaty człowiek. Zobaczył tego młodego człowieka. Zapytał o cenę tego niewolnika. Była to wielka cena. Wyjął pieniądze i zaczął płacić tą wielką cenę. Mam pytanie, w którym momencie ten niewolnik stał się wolnym człowiekiem? Wiesz kiedy? Kiedy ostatnia część tej potężnej sumy została zapłacona. Ten człowiek go wykupił i darował mu wolność. Jeszcze kiedy było ostatnie słowo Jezusa, gdy wisiał na krzyżu? Wykonało się, dosłownie jest zapłacone. Bóg zapłacił za mój i za twój dług. Do samego końca. I teraz daję Ci wolność. Zwraca Ci wolność. Zwraca mi wolność. Cytuję Biblię. Wiedzcie, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. Dzięki temu, dzisiaj, możesz przyjść do Jezusa i powiedzieć, Panie, przychodzę do Ciebie z życiem. Z życiem w którym bardzo często przegrywamy. Panie, przychodzę z moją winą, z moim grzechem, z moim grzechem. Gdy to zrobisz szczerze, gdy mu tak szczerze o tym powiesz, to on to wszystko zabierze, uwolni ciebie. Jezus uwalnia. Jezus daje nowe sumienie. Jezus potrafi się rozprawić z twoją przeszłością, potrafi to zabrać. Jak to zrobić? Masz taki bezprzewodowy telefon, taką komórkę, wiesz jak to się nazywa? Jest modlitwa. A warunkiem połączenia jest twoja szczerość, bezradność i wiara. Wystarczy powiedzieć kilka prostych, szczerych, bezradnych, ale wypełnionych wiarą słów. I on się zgłosi. I powiedz mu, Panie Jezu, żyję nieczystym życiem. Boże, tak często się boję. Jezu, tak często próbowałem zmienić moje życie, ale nie udawało się. Nie mogę się wyplątać z tego, co sam robię. Boże, okłamywałem, piłem, przeklinałem, raniłem, ćpałem. Powiedz mu o tym wszystkim. Biblia nazywa to wyznaniem, wyrzuceniem z siebie zła. Jeśli Syn was wysłowodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Cytuję Jezusa. Jeżeli się boisz, to słuchaj. Nie lękaj się. Ja jestem pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Dlatego dzisiaj Jezus może otworzyć cele twojej samotności, twojej beznadziei, twojego nałomu, twojej winy, bez sensu kolejnego dnia. On może cię wypuścić z tego miejsca. Po prostu może otworzyć cele twojego buntu wobec Boga. Czy przyjmiesz wolność z rąk Jezusa? Czy pozwolisz mu się uwolnić? Może ci się wydaje to za proste. To nie jest proste. Bóg musiał stać się człowiekiem, jednym z nas. Święty Bóg w postaci swojego Syna musiał znaleźć się na krzyżu. Żeby taka szczera rozmowa dla ciebie i dla mnie była możliwa. Żeby takie uwolnienie dokonane przez Boga było realne dla ciebie i dla mnie. Czy chcesz, żeby Pan dał ci nowe wnętrze, nowe serce, nowe sumienie? Ja nie mam tych rzeczy, ale on nie ma. O tym, co usłyszałeś. Ty potrzebujesz wolności. Czy potrzebujesz przebaczenia? Czy chcesz tak bezradnie powiedzieć do niego kilka słów? Przepraszam. I potrzebuję Ciebie. Zmień mnie. Uczyń mnie wolnym. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Odpuści grzechy i oczyści, słuchaj, od wszelkiej nieprawości. Chodzi o to, żebyś wyznał, powiedział mu o swoim grzechu, żebyś się do tego przyznał. To nie zależy od tego, ile masz lat. Jak masz więcej lat, to powiem ci tylko jedną rzecz. Sobie więcej nagrabiłeś u Pana Boga. I twoje sumienie jest bardziej twarde. I jest ci trudniej dokonać takiej decyzji. A ale niezależnie od twojego wieku musisz podjąć taką decyzję, jeżeli chcesz być w wieczności, w której jest Bóg, jeżeli chcesz mieć nowe życie. Za chwilę będę się modlił. Jeżeli chcesz, jesteś gotowy dzisiaj podjąć taką decyzję i chcesz, żeby się również o ciebie modlić, na moment podnieś swoją głowę, miej mi głowę pochylone. To jest twoja decyzja między Panem Bogiem a tobą. Czy chcesz dzisiaj tak bezradnie przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, przychodzę w całej bezradności, przepraszam Cię za to, jak żyłem. Chcę, żebyś dzisiaj naprawdę mnie zmienił, naprawdę mnie umorzył, żebyś dał mi nowe życie, nowe serce. Czy chcesz taką decyzję dzisiaj podjąć? Czy w ten sposób chcesz go wyznać, że tak bardzo go potrzebujesz? To jest twoja decyzja. Nie czyń ją dlatego, że cię proszę, albo ze względu na kogoś innego. To jest twoja osobista decyzja. Czy jest coś takiego? Jeżeli tak, to na moment podnieś swoją głowę i opuść. Będę się z tobą modlił. Czy jest ktoś, kto chce powiedzieć: potrzebuję Jezusa? Potrzebuję, żeby był w moim sercu, żeby mnie zmienił, żeby mnie umarł. Od tego, co robiłem, od tego, jak żyłem, od tego, jak reagowałem, od tego, jak traktowałem innych ludzi. Od tego, co już zrobiłem. Jest ktoś taki? Niech Bóg Cię błogosławi. Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby, żeby Bóg zaczął pisać nową historię w Twoim życiu? Nie musisz się poprawiać. Nie potrafisz się tak naprawdę poprawić, zmienić, poprawić. Nie możesz się podleczyć i w ten czas pójść do lekarza. Potrzebujesz lekarza w ten czas, gdy jesteś chory. Rozumiem, że jeżeli nie znasz Boga, nie masz z Nim dobrej relacji i nie chcesz do Niego przyjść, to znaczy, że uważasz, że jest nieźle z Tobą. Wiesz, Jezus powiedział, że nie potrzebujesz tego lekarza. Ale jeżeli jesteś chory, chory na grzech, chory na egoizm, chory na Boga, to potrzebujesz tylko jednej osoby. I tylko jedna może Cię zmienić. To jest Jezus. Ostatni raz pytam. Nie wiem, być może w Twoim życiu jest to jeden z wielu takich momentów, być może ostatni. Gdy tak w prosty sposób słyszysz Ewangelię. Jaka jest Twoja decyzja? Jeżeli jesteś na tak, dla wyznania swojego grzechu, dla przyjęcia Jezusa, możesz to wyrazić przez ten gest. On Cię nie zbawi. On Cię nie włączy do jakiegoś innego kościoła. Ale będzie znakiem świadectwem Twojej decyzji. Czego potrzebujesz? Czy bez Niego już dłużej nie chcesz, nie potrafisz żyć? Panie Boże, dziękuję Ci za tą chwilę, w której mogłem się dzielić Twoją Ewangelią. Jezu, chcę Ci podziękować za ten moment, kiedy mnie przekonałeś o tym, że Ciebie potrzebuję. Dziękuję Ci, że poruszyłeś moje sumienie, że ugiąłeś moje kolana, Panie. Przekonałeś mnie o grzechu. Panie, dziękuję Ci, że chciałeś słuchać tych prostych słów, które mówiłem o tym, jak bardzo Cię zawiodłem i jak bardzo Ciebie potrzebuję. Dziękuję Ci, że kochasz mnie i każdego z nas tak bardzo, Panie, że poszedłeś na krzyż. Ja chciałbym Ci, Jezu, podziękować za Twój pusty grób. Jezu, wyznaję Ci to dzisiaj, że wierzę w to, że dana Tobie jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Panie, dziękuję Ci, że każdy fragment w Twojej księdze jest nieodwracalną prawdą. Przyjdzie dzień, kiedy każde kolano będzie przed Tobą zgięte i każdy język będzie wyznawał Twoje imię. Ale nie dla wszystkich będziesz Panem i Zbawicielem. Panie, dla większości będziesz sprawiedliwym sędzią i ogłosisz wyrok. Dzisiaj jest inaczej. Dziękuję Ci za ten czas. Panie, modlę się o tych spośród nas, którzy nie dokonali jeszcze tej decyzji, by podjąć decyzję, że jesteś kimś najważniejszym. Którzy jeszcze nie wyznali swojego buntu wobec siebie. Panie, niech Twoje słowo dokonuje pracy, z którą wysłałeś. Panie, niech Twoje słowo porusza i sumienia tych ludzi. Panie, jeżeli jeszcze będzie tak, że ci ludzie będą mieli szansę, to daj mi z tego skorzystać, Panie. Dzięki Ci za tą chwilę. Dziękuję Ci za to, Panie, że w tym dniu tysiące ludzi na tej ziemi, Panie, skorzystało z Twojej oferty. zostali wypuszczeni na Ciebie, przez Ciebie na wolność, Panie. Zostały sumienie uwolnione, przeszły zadania. Darowana przyszłość, dla której warto żyć. Panie, niech to Twoje błogosławieństwo również i będzie dla ludzi, którzy są w tym miejscu. Amen. Amen.